To w audycji Masz Prawo rozmawiamy o alimentach. Pani mecenas, a co sąd bierze pod uwagę, ustalając ten obowiązek alimentacyjny? Czy zastanawia się nad sytuacją tej osoby, która ma te alimenty płacić, czy w ogóle go to nie interesuje? Jest obowiązek alimentacyjny i tyle.
Sąd bierze pod uwagę dwie wypadkowe. Jedna wypadkowa to jest, są to tak zwane usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, bo to nie zawsze dziecko, pamiętajmy, że to też może być członek rodziny, oraz bierze drugą wypadkową, zarobkowe i majątkowe możliwości tego zobowiązanego do płacenia alimentów. Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego to należy rozumieć oczywiście środki utrzymania takie jak jedzenie, odzież, w przypadku dziecka oczywiście szkoła, tak, wszystkie te podręczniki, też zajęcia leczenie.
Dodatkowe,
tak.
Prawda?
Przy czym pamiętajmy o jednej rzeczy. W każdej sprawie ten zakres usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, czyli na przykład takiego dziecka, jest różny. Musimy pamiętać o tym, że dzieci mają prawo żyć też na takim samym poziomie jak rodzice, czyli jeżeli rodzic faktycznie ma bardzo wysokie dochody, to nie może to być kwota alimentów niska, bo dziecko ma prawo żyć na takim samym poziomie jak rodzic. A więc zawsze sąd bada i te tak zwane usprawiedliwione potrzeby, bo oczywiście na dziecko możemy wydać każdą kwotę, nie oszukujmy się.
Oczywiście.
I z jednej strony te alimenty można dmuchać, jak to czasami można powiedzieć, nadmuchać maksymalnie, ale też chodzi o to, że na przykład jeżeli dziecko jest alergikiem, no to już usprawiedliwioną potrzebą może okazać się na przykład żywienie specjalistyczne, może okazać się, nie wiem, specjalistyczne środki higieniczne, tak? Bo to za każdym razem jest to inna sytuacja. Jeżeli chodzi o zarobkowe, majątkowe możliwości zobowiązanego, to patrzymy na, oczywiście na jego majątek, patrzymy co ma, czym dysponuje, a też patrzymy na to, jakie ma możliwości zarobkowe. Nie chodzi teraz tutaj o to, ile on zarabia w tej chwili, czyli co on nam pokazuje na papierze, bo może się okazać, że osoba, która ma świetne wykształcenie i powinna w teorii zarabiać, nie wiem, 5 tysięcy miesięcznie, pokazuje, przynosi na przykład do sądu minimalne wynagrodzenie za pracę na papierze.
2.
Na przykład, tak? I tutaj sąd powinien badać te teoretyczne też możliwości, nie faktyczne, ale teoretyczne, bo bywa tak właśnie, że no niestety ktoś próbuje wykazywać, że zarabia mniej, albo na przykład, że
jest, w ogóle nie zarabia.
Ja miałam taką sytuację właśnie w tym roku, gdzie na potrzeby pozwu pan złożył pozew o rozwód i napisał, że wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych, bo jest bezrobotny, nie zarabia, nie ma środków do życia. Co oczywiście przekładało się też na alimenty. Przy czym wykazaliśmy, w czym pomógł nam detektyw, wykazaliśmy, że pan codziennie pracuje co najmniej po 10 godzin. Dziennie, tak? I właściwie zachowuje się jak główny właściciel firmy. Więc wiecie państwo, no trzeba tak. Takie rzeczy badać.
Czarna strefa, to znaczy te osoby, teraz to się okaże, że wszyscy są dłużnikami alimentacyjnymi, ci co pracują na czarno, tak? Czyli sąd nie tylko sprawdza PIT przykładowy, ale również to, że moglibyśmy zarobić dużo więcej, bo jesteśmy po jakichś studiach zagranicznych przykładowo.
Ma znaczenie to, czy my wykorzystujemy swoje możliwości zarobkowe. Bo może być tak, mówię, że osoba, która jest świetnie wykształcona, ma świetne doświadczenie, genialne i teoretycznie wydaje nam się, że jest pożądana w wielu firmach, pokazuje, że nie wiem, jest bezrobotna i to o to chodzi, tak?
Żeby... Drugą stronę też to działa, pamiętam taką sytuację zbierania przeróżnych paragonów, żeby pokazać.
To ostrzegam przed paragonami. Nie zbierajmy paragonów, zbierajmy faktury. Imienne faktury, jeżeli kupujemy coś dla dziecka, to ma to być imienna faktura na dziecko.
Czyli sąd ustala te alimenty, biorąc pod uwagę obie te rzeczy, ale rozumiem, że jeżeli dziecko żyło na dość wysokim poziomie, a przez rozwód rodziców ten poziom mu się całkowicie zmienił, no to też chyba takiej sytuacji być nie może, prawda?
Tak, ma prawo do życia na dotychczasowym poziomie i też do życia na takim poziomie, na jakim żyją rodzice. Czyli jeżeli faktycznie, teoretyzując na przykład, tata zarabia bardzo duże pieniążki, to dziecko ma oczywiście prawo do wyższych alimentów niż przeciętne, bo na przykład chodziło na, nie wiem, na 3 zajęcia dodatkowe, które są płatne, a więc nie może być tak, że dziecko nagle wskutek rozwodu przestaje na te zajęcia chodzić. A też jeżeli mogę jeszcze jedną sytuację, żebyście państwo zrozumieli, o co chodzi. Miałam kiedyś taką sytuację, gdzie uprawnione do alimentów było dziecko, które miało bardzo dużo chorób genetycznych i miesięczny koszt jego utrzymania, taki minimalny, to była kwota około 3000 zł. Zobowiązany do alimentów był ojciec, który był osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. I mimo tego, że na dziecko potrzeba było i matka czyniła osobiste te starania w opiekę nad tym dzieckiem, a więc teoretycznie tato powinien mieć wyższe alimenty, to mając na uwadze to, że ojciec był również ciężko chory, miał rentę, która była niska, bo to było kilkaset złotych i on nie był po prostu fizycznie w stanie iść do pracy, sąd nie zasądził mu wysokich alimentów. Była to kwota, jeżeli dobrze pamiętam, 200 czy 250 złotych. Najprościej, najzwyklej na świecie po prostu on nie miał możliwości płacenia więcej.
Czyli też to sąd brał pod uwagę. Jeszcze pytanie, czy ograniczone bądź w ogóle pozbawiony rodzic władzy rodzicielskiej jest zwolniony z płacenia alimentów? No przecież nie.
Nie. Proszę Państwa.
Nie ma tej władzy, tak?
Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nijak nie ma się do alimentów. To znaczy, może być taka sytuacja, że rodzic jest ograniczony, ma ograniczoną władzę rodzicielską lub też jest jej pozbawiony, a alimenty i tak się należą, należy je płacić.
Dobrze, to pytanie, co z takim rodzicem, bo ja już zmierzam do tej zmiany, która wejdzie w życie 31 maja. Co z takim rodzicem, który, no bądź tym niekoniecznie rodzicem, osobą, która jest upoważniona, zobowiązana do płacenia alimentów, a płaci co miesiąc 10-20 zł po to, żeby po prostu nikt się jej nie czepiał, tak?
Mamy w kodeksie karnym przepis, który reguluje uchylanie się od alimentów. Oczywiście mówimy tutaj o uporczywym uchylaniu się od alimentów, które ma charakter umyślny, czyli ja mam pieniążki, ale ja złośliwie po prostu ich nie płacę. Od 31 maja tego roku wejdzie w życie nowelizacja przepisu dotyczącego niealimentacji i przepis ten będzie miał następujące brzmienie. Ja przytoczę jego podstawową formę, czyli kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądu, ugodą lub zawartą przed sądem lub innym organem albo inną umową, czyli na przykład umową między rodzicami. Jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, a więc teoretycznie za 3 miesiące, bo alimenty płatne są co miesiąc, jako okres miesiąc jest przyjęty, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe, to jest wyjątkowa sytuacja, wynosi ponad 3 miesiące, to taka osoba może zostać uznana za winną i podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przy czym warto zwrócić uwagę też, że jeżeli takie zachowanie skutkować będzie niemożnością zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych uprawnionego do alimentów, czyli najczęściej dziecka, wtedy kara pozbawienia wolności została podwyższona do 2 lat. A więc musimy pamiętać o tym, że zmianie ulegają przepisy i teraz wszystkie osoby, które nie płacą alimentów powyżej tak naprawdę 3 świadczeń okresowych, a więc co do zasady 3 miesięcy, mogą mieć sprawy karne o uporczywe uchylanie się od alimentów.
Zapełnimy więzienia tymi wszystkimi. Do kara pozbawienia wolności do 2 lat, czyli przez 2 lata jeszcze będziemy tych nieuczciwych alimenciarzy utrzymywać.
Czy już jeżeli chodzi o karę, która może zostać orzeczona, to pamiętajmy, że to nie tylko kara pozbawienia wolności, ale grzywna i ograniczenie wolności. Ograniczenie wolności, proszę Państwa, to tak w skrócie prace społeczne w wymiarze określonym przez sąd. Także to niekoniecznie musi być kara pozbawienia wolności.
Ale to zmiana, która jest dość restrykcyjna, prawda? Bo tutaj jest zagrożenie więzieniem, więc... No i nie ma tej uporczywości w tym przepisie.
Pamiętajmy, że zawsze podlega to badaniu. To nie jest tak, że każdy, kto nie płaci, bo może być taka sytuacja, że nie płacę alimentów, bo po prostu nie mogę. Jestem, nie wiem, sama chora i może być tak, że nie mogę pracować, nie mogę sama się utrzymać, a więc zawsze to podlega badaniu. To nie jest automat.
Dobrze, ale czy ja dobrze rozumiem? Nowelizacja kodeksu karnego, czyli prokurator? Już nie matka, nie dziecko, nie ojciec, nie ten, kto
jest... Proszę Państwa, zawsze ktoś musi złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Podejrzeniu, bo niekoniecznie doszło do tego przestępstwa. I już wskutek zawiadomienia, czy to na policję, czy do prokuratury, organy będą sprawdzały, czy to zawiadomienie jest słuszne.